Ostatnio, w ostatnim tygodniu, tydzień temu dokładnie, mieliśmy w Warszawie zborową szkołę biblijną i studiowaliśmy Księgę Daniela, właśnie rozdział 6 i rozdział 7. I ta poruszająca historia, którą brat Jarek przeczytał z 6 rozdziału, myślę, że dla wielu z nas jest znana już od szkółki niedzielnej. Kiedy uczyliśmy się może przed laty tej historii o Danielu w lwiej jamie, jak go Bóg uratował. Wielu chłopców dzisiaj nosi na imię, ma na imię Daniel. Temat kazania brzmi: bądź jak Daniel. Bądź jak Daniel. Ta postać Daniela jest niezwykła. Oczywiście był to prorok. Słowo Daniel, czyli imię Daniel, znaczy Bóg jest moim sędzią. Przepiękne imię miał właśnie ten prorok. Jestem ciekaw, czy był świadomy od samego początku znaczenia tego wspaniałego imienia. A więc jeżeli masz syna, wnuka, Daniela, to pamiętaj, że jego imię znaczy, potem jest imię hebrajskie, Bóg jest moim sędzią. Podejrzewam, że Daniel musiał być świadomy tego, że jest rzeczywiście człowiekiem, którego sędzią jest jego Bóg. Dlatego, że kiedy czytamy w Księdze Daniela w 10 rozdziale, 12 werset, tam jest powiedziane, że anioł do niego powiedział tak: nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, w którym postanowiłeś zrozumieć i uniżyć się przed swoim Bogiem, twoje słowa zostały wysłuchane. Czytam w najnowszym przekładzie cytaty z tej księgi. Wcześnie, bardzo wcześnie, podejrzewam, Daniel postanowił zrozumieć Boga, to znaczy poznać Boga i uniżyć się przed swoim Bogiem. Dlaczego myślę, że tak wcześnie? Ponieważ jak pamiętamy, w Daniela pierwszym rozdziale, w 8 wersecie, czytamy, że kiedy został uprowadzony z innymi nastoletnimi chłopcami do Babilonu, to wówczas postanowił ten młody chłopiec, który mógł mieć 17 lat na przykład, Daniel postanowił w swoim sercu, że nie będzie kalał się potrawami z królewskiego przydziału ani winem z królewskich składów. On już musiał bardzo wcześnie, nawet wcześniej niż w tym momencie, postanowić, że będzie poznawał Pana i będzie uniżał się przed swoim Panem. Uniżał, to znaczy będzie mu posłuszny jego rozkazom, jego słowu, które poznawał zapewne. Bo skąd wziął tę myśl, że nie weźmie do ust pogańskich potraw, które prawdopodobnie były dedykowane bóstwom babilońskim? Były to często potrawy, które z punktu widzenia jego jako Hebrajczyka, Żyda, były nieczyste. I ten młodzieniec, 17-letni, powiada: ja nie będę się kalał. Dlaczego? Dlatego, że on wcześniej zdecydował w swoim bardzo młodym życiu zrozumieć Boga, poznać Boga i być Bogu posłusznym. A więc prowadził życie nieskalane grzechem i nieposłuszeństwem Bogu. I teraz mamy 6 rozdział. Tę historię, która ma swój kontekst. Mamy 539 rok przed Chrystusem. Teraz Daniel ma około 84 lata. A więc minęło około 70 lat jego życia, które spędził na obczyźnie w Babilonie. I tam, jak pamiętamy z Księgi Daniela, z pierwszych rozdziałów, i teraz 6 czytaliśmy, że zdobył wielki autorytet w tym pogańskim, obcym mieście, do którego został uprowadzony jako młody chłopiec. Zdobył autorytet u władców, potężnych władców Babilonu, u Nebukadnesara, czy jak to kiedyś mówiliśmy, Nabuchodonozora, i u Belszasara albo Baltazara, w zależności od tego, jak jak przetłumaczymy to imię. A potem, kiedy zmieniło się to Imperium Babilońskie, zostało pokonane i nastało drugie Imperium Medoperskie, został u pierwszego władcy medoperskiego, Dariusza, drugą osobą w państwie. Czytaliśmy, że ten król powołał 120 satrapów. To było potężne imperium, to byli jak wojewodowie. A na czele tych 120 trzech ministrów, a na czele tych trzech ministrów postawił Daniela. Daniel więc był naprawdę bardzo potężnym dostojnikiem w tym momencie. Ma 84 lata. Jak teraz wygląda jego duchowość? Już od dzieciństwa, moglibyśmy powiedzieć, od wczesnej młodości, już wykazywał respekt w stosunku do Bożego Słowa i jego zasad. A jak teraz? A jak teraz, Danielu, jak zrobiłeś taką karierę? I kiedy przyglądamy się szóstemu rozdziałowi, czytamy w czwartym wersecie, okazało się, że Daniel wyróżniał się na tle pozostałych ministrów i satrapów. 123 najwyższych dostojników babilońskich. I czytamy w Biblii, że Daniel wyróżniał się spośród nich. Czym się wyróżniał? Wyróżniał się w dwóch sferach. Wyróżniał się w sensie duchowym i w sensie jego duchowości, ale wyróżniał się też w praktycznym życiu i w pracy. Bo ten czwarty werset w drugiej części powiada, że on wyróżniał się spośród wszystkich innych dostojników, ponieważ był w nim nadzwyczajny duch. Nadzwyczajny duch. Czy on tak sam o sobie myślał? Czy on tak sam się czuł i tak się chwalił, że ma nadzwyczajnego ducha? Czy to było w jego naturze, by tak mówić i myśleć o sobie? Nie. Czytamy w czwartym rozdziale, kiedy w piąty i szósty werset czytamy, tam sam Nabukadnezar, czwarty rozdział, piąty i szósty werset. W końcu przyszedł do mnie Daniel, zwany Belteszasarem albo Baltazarem, od imienia mojego Boga, człowiek, w którym przebywa Duch Świętych Bogów, mówi Nebukadnezar, król babiloński. A piętnasty werset powtarza jeszcze raz, że przebywa w tobie Duch Świętych Bogów, Danielu. Zauważa ten potężny władca, a działo się to o wiele wcześniej, jeszcze w młodości Daniela. A w piątym rozdziale potem, w jedenastym i dwunastym wersecie, kiedy odbywa się ta uczta Belszazara albo Baltazara, kiedy bezcześci święte naczynia ze świątyni jerozolimskiej i ukazuje się ten napis, pamiętacie? Co mówi matka, królowa matka o Danielu? Piąty rozdział, jedenasty werset. Jest w tym królestwie człowiek, w którym jest Duch Świętych Bogów. Za czasów twojego ojca u niego szukano oświecenia, zrozumienia i boskiej mądrości. Twój ojciec, król Nebukadnesar, ustanowił go przełożonym nad wróżbitami, czarownikami, mędrcami chaldejskimi i jasnowidzami. Tak, twój ojciec, królu, mówi matka do Belszazara. Dlatego, że w nim był zawsze nadzwyczajny duch. Wiedza i umiejętność wykładania snów, odgadywania zagadek i rozwiązywania przeróżnych zawiłości. Chodzi o Daniela, któremu król nadał imię Belteszasar. Niech teraz go przywołają i niech wyjaśni ten napis, bo tu chodziło o to, że pojawił się napis i nikt niego nie rozumiał, a król był przerażony, bo wiedział, że coś złego się święci. A więc to, że był w nim nadzwyczajny duch, to widzieli ludzie, którzy go otaczali. Król, królowa matka, następca tronu. A co myślał o sobie Daniel? Czy gdziekolwiek czytamy w tej księdze, że Daniel, no tak, jestem wyjątkowy, jestem nadzwyczajny, mam niezwykłe zdolności. Czy kiedykolwiek wyrwało mu się coś takiego? Wiecie, kiedy człowiek dysponuje jakimiś możliwościami, kiedy jest inteligentny, kiedy jest zdolny, kiedy ma jakieś obdarowania, jak łatwo jest wtedy przypisać sobie, że to jest ze mnie, albo że zasłużyłem na to. A zobaczcie, co myślał o sobie Daniel. W drugim rozdziale, kiedy 27 czytamy werset do 30, kiedy tam przyśnił się ten pierwszy sen Nebukadnesarowi i nikt nie mógł tego snu ani mu nie opowiedzieć, ani wyłożyć, co Daniel mówi? 2:27. Tajemnicy, którą król chce wyjaśnić, odpowiedział Daniel, nie są w stanie rozwikłać ani mędrcy, ani czarownicy, ani wróżbici, ani inni przepowiadacze. Ale jestem ja. Dobrze czytam? Co Daniel mówi? Ale jest Bóg na niebie, objawiciel tajemnic. On daje poznać królowi Nebukadnesarowi, co ma nastąpić w przyszłości. Sen, który miałeś i widzenie, które oglądałeś w myślach na łożu są takie. Tobie, o królu, przyszło na myśl, gdy spałeś, to, co ma stać się w przyszłości. Objawiciel tajemnic dał ci poznać, co ma nastąpić. A ja wyjaśniam tę tajemnicę nie dlatego, że jestem mądrzejszy niż pozostali żyjący, ale dlatego, że mam z nią zapoznać króla. Dostrzegacie postawę Daniela, jego wielką pokorę przed Bogiem. To, co on postanowił prawie w dzieciństwie, uniżyć się przed swoim Panem. Pan dał mu nadzwyczajny dar rozumienia snów, rozumienia przepowiedni. Ale on mówi, to wszystko jest od Pana, objawiciela tajemnic. To on objawia, a ja tylko jestem narzędziem, które to objawienie przekazuje tobie, królu. Zobaczcie, jaka wielka pokora. Drugi rozdział to jeszcze Daniel jest bardzo młodym chłopcem. Może 19-letnim, może 20, może jeszcze młodszym, bo to jest początek historii. Wskazuje Daniel na swojego Boga. To jest prawdziwe uniżenie się przed Panem, kiedy cokolwiek mogę uczynić i cokolwiek jest błogosławieństwem, sukcesem, zdolnością, wszystko to pochodzi od mojego Pana. I prawdziwie pokorny sługa zawsze tak powie. Nie mnie, ale Jemu niech będzie chwała. To duch Boga Jahwe był w Danielu. Ci pogańscy królowie i matka królowa mówi, duch świętych bogów. No bo oni myśleli jak poganie, oni mieli swoich bogów. Ale w Danielu nie był duch bogów babilońskich, martwych. W Danielu był duch Boga żywego, Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba. Zobaczmy, że ten duchowy format Daniela był zbudowany na jego naprawdę wielkiej, głębokiej, świadomej pokorze i takim konsekwentnym posłuszeństwie swojemu Bogu. Ale to pierwszy aspekt, który wyróżniał go spośród tych satrapów i ministrów. Bo jest coś jeszcze, co świadczy o jego praktycznym życiu i praktycznej pracy. Wracając do 6 rozdziału, czytamy dalej. Był w nim nadzwyczajny duch. Król zamierzał nawet powierzyć mu rządy nad całym królestwem. I co czytamy dalej? To sprawiło, że ministrowie i satrapowie szukali w sprawach służbowych powodu do skargi przeciw Danielowi. I co? Jak jest kij, to się zawsze znajdzie, tak? Zawsze kij się znajdzie na jakiegoś psiaka, którego chcemy przegonić. Nie mogli jednak znaleźć niczego, co zasługiwałoby na naganę. Daniel okazywał się człowiekiem godnym zaufania, tak, że nie dało się u niego stwierdzić żadnego zaniedbania ani oznak korupcji. 84 lata, potężny dostojnik królewski, sumienny nienaganny w swojej pracy. Wiecie, to trzeba naprawdę prowadzić życie, żeby najgorsi wrogowie nie mogli nic znaleźć, prawda? To trzeba naprawdę się pilnować, to naprawdę trzeba być w każdym szczególe perfekcyjnym. A Daniel wiedział, że w tym pogańskim kraju jest jak na świeczniku. Wszyscy go obserwują. Wszyscy go obserwują, ponieważ i byli wrogowie, którzy bardzo zazdrościli mu jego pozycji. To był człowiek godny całkowitego zaufania. I to jest niezwykłe świadectwo o tym mężu Bożym. Nie było w nim żadnych zaniedbań. Nie było cienia korupcji, cienia przekupstwa. Wiecie, jak ma się potężną władzę, jakżeż wtedy jest potężna pokusa przekupstwa, pokusa korupcji. Nie znaleźli nic. Byli bezradni. Tym się wyróżniał ten święty, świętobliwy, bogobojny człowiek. Prawdziwa jego duchowość, wierność Bogu, taka stabilna, stateczna, która przez całe dziesięciolecia jego życia jest widoczna. Ta wierność Bogu zaskutkowała czym? Nienagannym życiem praktycznym, codziennym. W tych praktycznych wymiarach przez 70 lat człowiekowi nie mogli niczego zarzucić. Niesamowity przykład. Ale zobaczcie, wszystko zaczęło się od czego? Że w bardzo młodym wieku postanowił ukorzyć się przed Bogiem, postanowił poznać Boga i postanowił się Bogu całkowicie poświęcić. Ale było jeszcze coś, co oprócz tego, że go wyróżniało, a więc jego duchowość, jego praktyczne, czyste, święte życie zawodowe, byśmy mogli powiedzieć, to czytamy dalej w 11 i w 12 wersecie, że również niezwykłą w życiu Daniela była codzienna, regularna, niezmącona niczym bogobojność. Codzienna. 11 i 12 werset, który doskonale pamiętamy. Kiedy ten dekret został wydany, że jeśli ktoś w ciągu 30 dni pomodli się do kogokolwiek, do czegokolwiek, oprócz króla, to zostanie co? Wrzucony do lwiej jamy. Tam były lwy, których nie karmiono za bardzo, więc jak ktoś wpadł do takiej jamy, to wiadomo, jaki był jego koniec. I czytamy w 11 wersecie. Daniel, gdy dowiedział się, że taki nakaz wszedł w życie, udał się do swojego domu i pomyślał, a ukryję trochę swoje duchowe życie, przetrzymam ten miesiąc, postaram się nie narażać swojego życia, tak? Doskonale wiem, że nie. W górnej komnacie miał okna otwarte w stronę Jerozolimy. Tam 3 razy dziennie zginał przed Bogiem kolana, modlił się i uwielbiał Go i tym razem zrobił to samo, co zwykł robić zawsze. Wtem wpadli przeciwnicy, zastali Daniela na modlitwie, na szukaniu łaski Boga. Diametralnie zmieniły się okoliczności. Naprawdę za jego bogobojność, którą praktykował, można było stracić życie. A on tak jak zwykle. Zmieniły się okoliczności. Jego relacja z Bogiem, ta codzienna, ta praktyczna, ta regularna, ta intymna, w 4 oczy z Bogiem, nie zmieniła się. Tęsknił za Jerozolimą. Otwierał okna w stronę Jerozolimy, a więc gdzieś na południowy zachód z Babilonu, 800 kilometrów, daleko, daleko była jego ukochana Jerozolima. Była świątynia Pana, był Pan obecny, a on 84 lata oddzielony od świętej społeczności z Bogiem. Tęskni za Jerozolimą, tęskni za świątynią i modli się 3 razy dziennie. My czasem patrzymy z takim dziwnym nastawieniem, mówię tak bardzo delikatnie, na muzułmanów, bo to ciągle jakoś tak wszystkich muzułmanów utożsamiamy. Nie daj tego Boże, żebyśmy tak myśleli, że każdy muzułmanin to terrorysta, choć ktoś powiedział, ale każdy terrorysta muzułmaninem. Ale naprawdę, to są też ludzie, powiadamy, że to są tacy bezbożnicy i tak dalej. Ale jakżeż oni pilnują na przykład swoich modlitw do swojego Boga. I nawet jest na wielkim lotnisku, potrafią ludzie uklęknąć, rozłożyć dywanik. Jest godzina modlitwy. Pewnie ktoś powie, no ale to jest mechanizm, to jest przyzwyczajenie, to jest pewien rytuał. Ale słuchajcie, świątynia, nie świątynia, lotnisko, plac, gdziekolwiek. Jest czas modlitwy, człowiek się modli. Modlił się 3 razy dziennie. I co on w tych modlitwach mówił? Czy zwróciliście uwagę? Werset 11 o czym mówi? Jaka była treść jego modlitw? Co on tam robił w tych modlitwach? Skarżył się do Boga albo pretensje miał, że tyle lat, że nie może wrócić do ojczyzny. Czytamy, że on tam uwielbiał Boga w tych modlitwach. 3 razy dziennie miał powody, by wielbić swojego Pana. Dalej, w 12 wersecie, kiedy wpadli tam, to zastali go na modlitwie. A czego ona dotyczyła? Czego on szukał w modlitwach 3 razy dziennie? Powiedzcie głośno. Proszę? Łaski Bożej szukał. To znaczy szukał Bożych odpowiedzi na swoje pytania. Szukał łaski na każdy codzienny, na każdy kolejny dzień. Pytał o tą łaskę Bożą. Zależało mu na tej łasce Bożej. Doświadczał tej Bożej łaski, skoro 3 razy dziennie szukał tej łaski. Łaski na przedpołudnie, łaski na popołudnie, łaski na noc, która nadejdzie. Niesamowite. Szukał łaski Pana. A 14 werset, końcówka, co tam mówi? Powiedzieli królu, twój rozkaz został złamany. Zresztą obrazili przy okazji tak Daniela, uchodźca, jakiś ten wygnaniec judzki. Zobaczcie, jacy podli byli ci ludzie. To jest wielki dostojnik, wielki mąż Boży, on mówi, wygnaniec. Ileż pogardy było w tych ludziach, którzy tak go lekceważyli, a on 3 razy dziennie zanosił swoje prośby do Boga. Zobaczcie, dopiero teraz o prośbach. Jakoś mi się to kojarzy ze schematem modlitwy pańskiej. Kiedy uczniowie przyszli, Panie, naucz nas się modlić. Panie, proszę bardzo, mówcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, daj nam, tak? Niech się święci Twoje imię. Najpierw. Niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech Twoja wola się spełnia. A potem daj nam dopiero chleba. Zobaczcie, Daniel najpierw wielbił Pana w swoich modlitwach. Najpierw szukał łaski u Boga, a dopiero prosił Go o cokolwiek. W 17 wersecie czytamy, że kiedy niestety król podpisał to zarządzenie, które nie mogło być cofnięte, bardzo bolał w swoim sercu, że musiał sprowadzić Daniela i wrzucono go do lwiej jamy. Ale na rozstanie król powiedział do niego, twój Bóg, któremu tak wiernie albo nieustannie służysz. Zobaczcie, kolejny król pogański mówi o Danielu. Ty wiernie służysz swojemu Bogu. Poganin to widzi, obcy to widzi, że to był człowiek wierny swojemu Bogu. I w tym przekładzie jest ten Bóg, któremu tak wiernie służysz, wyratuje cię. Jakąś nadzieję ten pogański król ma, że ten człowiek, który służy tak wiernie swojemu Bogu, że on go może uratować. I w 21 wersecie czytamy, kiedy został wrzucony, król nie mógł spać, przybył na miejsce wczesnym rankiem, zawołał smutnym głosem, Danielu, sługo Boga żywego. Zobaczcie znowu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu tak wiernie służysz, zdołał cię ocalić od lwów. Dariusz pyta o króla, o Boga, pyta o Boga Daniela. On miał jakąś nadzieję, że on cię może wyratować, ale przychodźmy, wyratował cię. Król wiedział, jakie to potężne bestie były, które rozszarpywały wszystko, co tam wrzucono do tej jamy. Natychmiast. Ale przychodzi. I co odpowiada Daniel? Ha, królu, ja jestem świetnym treserem lwów. Dałem radę. Tak? 23 werset. Mój Bóg posłał swojego anioła i zamknął paszczę lwów. Nie wyrządziły mi one żadnej szkody. On, to znaczy Bóg, uznał, że jestem niewinny. Znowu Daniel świadczy o swoim Bogu. To Bóg mnie wyratował. To Bóg mnie ocalił. Jestem niewinny wobec Boga, a potem dodaje: i wobec ciebie, królu, jestem niewinny. Bo to, że wołałem do Boga, to nie dlatego, że ciebie lekceważyłem. Bo ty wiedziałeś, że ja od lat służę tylko prawdziwemu Bogu. I 24 werset powiada na końcu, że kiedy stwierdzono, kiedy go wyciągnięto, okazało się, że był nietknięty. Stało się tak dlatego, że ufał swojemu Bogu. Ufał swojemu Bogu. Bracia i siostry, jakąż nagrodę otrzymał za pełne zaufanie do Boga i za wierną służbę Bogu. Dlatego nie dziwcie się, że aż 3 razy w Księdze Daniela, w rozdziale 9, wersecie 23, w 10 rozdziale, w wersecie 11 i 19, jest powiedziane o Danielu, że Daniel był w nowym przekładzie cennym skarbem, albo jesteś miły. Jesteś mężem miłym. W jednym z tych 3 przypadków jesteś mężem bardzo miłym. W brytyjskim przekładzie. Jesteś cennym skarbem, powiada Bóg. Aż 3 razy. Jesteś mężem bardzo miłym mi, bo jesteś mi wiernym. Daniel, Bóg był jego sędzią. I zobaczcie, jak osądził życie Daniela, 84-letnie. Jesteś cennym skarbem. Jesteś miłym mojemu sercu. Bóg tak osądził, sprawiedliwie, i stwierdził, że jest to człowiek niewinny. Gdybyśmy mu chcieli nadać polskie imię, bardzo by pasowało Bogumił. Miły, jesteś miły mojemu sercu. Jesteś cennym skarbem. Jakie wnioski wypływają z tej prezentacji życia i postawy proroka Daniela? Otóż prawdziwa i żywa relacja z Bogiem zaczyna się od decyzji, zobaczcie. Prawdziwa relacja z Bogiem zaczyna się od decyzji, że chcę Go zrozumieć i chcę się przed Nim uniżyć, chcę się Mu poddać i chcę być temu Bogu posłusznym. To jest przecież nawrócenie, czyż nie? Kiedy oddawaliśmy życie Bogu, powiada, powierzyliśmy życie Bogu, tak? Co to znaczy powierzyć? Teraz Ty panujesz, teraz Ty rządzisz, teraz ja już nie będę miał nic do gadania. I myślę, że każdy z nas, jeśli w sposób świadomy nawrócił się, to stwierdził to samo. Panie, chcę Cię poznać, chcę rozumieć Ciebie, chcę rozumieć Twoje słowo i chcę żyć w pokorze prawdziwej i głębokiej. Przed Tobą. Zawsze. Bez względu na okoliczności. I ta prawdziwa pobożność wtedy na tej bazie się rodzi. Prawdziwa pobożność. A ona polega na konsekwentnym życiu w czystości. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Święty to czysty, nieskalany. Nieskalane myśli, nieskalany język, nieskalane intencje i motywacje. Życie w czystości, bez kalania się grzechem. Bez względu na okoliczności życia i zagrożenia. Tak pokazał nam Daniel prawdziwą pobożność. Prawdziwe dziecko Boże, bo już tak mówimy trochę z nowotestamentowym językiem. Prawdziwe dziecko Boże wyróżnia się spośród innych, tak jak Daniel wyróżniał się spośród innych. Dlaczego? Był w nim nadzwyczajny duch, duch Jahwe, duch Boga. My jako dzieci Boże też wyróżniamy się spośród innych, bo w naszym ciele mieszka duch Boga żywego, duch święty. Czy nie wiecie, pamiętacie to pytanie apostoła Pawła, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego, który jest, mieszka w was. Prawdziwe dziecko Boże wyróżnia się, jest w nim nadzwyczajny duch. Ten duch, który prowadzi w życiu. Bo tych, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Tych, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I dlatego wyróżniać się powinniśmy w tym świecie. Kiedy ludzie mogą powiedzieć, w nim jest nadzwyczajny duch. W tej kobiecie jest jakiś nadzwyczajny duch. Mogą ludzie tego ducha nie rozumieć, tak jak ci Babilończycy. Ale prawdziwe dziecko Boże wyróżnia się od innych swoją duchowością. I ten właśnie Duch Boży, Duch Święty wzbudza głęboką pokorę wobec Boga i posłuszeństwo Jego nakazom, co prowadzi do nienagannego, do prawego życia w Jego takich bardzo praktycznych, codziennych przejawach. A więc nienaganna praca bez zaniedbań, stawanie się człowiekiem godnym pełnego zaufania. Takie są efekty naszej bogobojności. To czyste ręce, czyste sumienie. Chodzi więc o codzienną, regularną i niezmąconą niczym bogobojność. Taką, jaką miał Daniel. Sam na sam z Bogiem. Kiedy nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie słyszy, tylko Bóg. To się bardzo liczy w oczach Bożych, bo Bóg widzi wtedy nasze intencje. I wtedy taki człowiek może powiedzieć, ja jestem niczym. Ale mój Bóg we mnie jest wszystkim. Kiedy, siostro, bracie, przyjaciele, kiedy podjąłeś czy podjęłaś decyzję, by poznawać Boga, by zrozumieć Go, by uniżyć się przed Nim? Kiedy tę decyzję podjąłeś czy podjęłaś? Pamiętamy ten dzień, kiedy podjęliśmy tę decyzję, wielu z was. Podjęliśmy tę decyzję, tak czy nie? Żałujemy tych decyzji? Nie, naprawdę nie? Ja też nie. Co wyróżnia mnie i ciebie spośród innych ludzi? I czy inni dostrzegają tę różnicę? Jak święte i czyste życie prowadzę na co dzień? Tak jak Daniel, na co dzień. W domu, w pracy, w małżeństwie, w rodzinie. Jak wygląda moja codzienna pobożność? Tak sam na sam z Bogiem. Czy mam jakieś dobre zwyczaje, które pielęgnuję? Czy mam jakieś stałe pory? Dobrze by było, bo wiecie, diabeł nam tak fantastycznie organizuje czas, że jak nie narzucimy sobie pewnej duchowej dyscypliny, to naprawdę zawsze nam zajmie czas. I ucieknie nam dzień, ucieknie nam tydzień, ucieknie nam miesiąc, jeżeli nie wytworzymy w sobie dobrych zwyczajów. Regularnej modlitwy, regularnego czytania Słowa Bożego. Wiem, że to nie jest łatwe. I wiem, że czasem i mnie się nie udaje być konsekwentnym tym relacjom, tym zwyczajom, które sobie też postanowiłem na co dzień stosować w życiu, żeby mieć regularną więź z moim Panem. Och, jak diabeł nam przeszkadza, jak diabeł nam przemeblowuje czasem dni. Ale zobaczcie, Daniel mimo niesprzyjających okoliczności powiedział, nie, ja nie zmienię swojej zasady. Bo to jest moja relacja z Bogiem, choćby mnie mieli zabić. To jest wspaniały przykład dla nas. Czy jestem człowiekiem, do którego inni mają pełne zaufanie? Czy ludzie mają do mnie pełne zaufanie? A tak powinno być. jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, jeżeli żyjemy w sposób prawy, czysty, nieskalany, to powinni ludzie mieć do nas pełne zaufanie. I rodzina, i bliscy. Czy ludzie mają taką opinię? O, temu człowiekowi tu można zaufać. Temu można dać klucze, tego można wpuścić do domu, temu można oddać wszystko. Tak w pracy też traktują was zwierzchnicy? Można zaufać. Czy w miarę upływu czasu ciebie jest coraz mniej, a Boga coraz więcej w twoim życiu? Czy twój Bóg może o tobie powiedzieć, jesteś cennym skarbem? Jesteś duchowym brylantem dla mnie. Jesteś takim Bogumiłem albo Bogumiłą dla mnie, mówi Pan. Czy tak Bóg o nas myśli? Och, tak chciałbym, żeby tak myślał. Żebyśmy byli jak Daniel. A więc, siostro, bracie, bądźmy jak Daniel. Weź z niego przykład. I podobajmy się naszemu Panu. Bądźmy Jego brylantami. Amen. Porozmawiamy z naszym wspaniałym Ojcem. Niektórzy się modlili, ale może masz pragnienie, aby teraz pod wpływem tego słowa coś Bogu powiedzieć. Serdecznie zachęcam do modlitwy. Powstańmy.